Muszę wyłączyć to urządzenie. I już nie będzie przeszkadzać. Myślę, że w jakimś sensie również wypełniamy słowa, które skierował do nas Pan Bóg, a były one zawarte w księdze proroctwa Malachiaszowego. Bardzo piękne słowa. Brzmią on: przynieście całą dziesięcinę do sklepu, aby był zapas w moim domu, a wtedy możecie mnie doświadczać. W tym. I myślę, że każdy z nas powinna w swoim, co możemy mu dać. Ale nie to będzie dzisiaj wykładem. Nie o tym chciałbym dzisiaj mówić. Jak spotkałem brata Michała Targosza, od razu powiedział: wiesz co, wiem, o czym będziesz mówił. Byłem trochę zdziwiony, ale będziesz mówił o wtórej śmierci. Gwarantuję wam, że nie będę mówił o wtórej śmierci, bo brzmiałoby to tak, jak iść na wesele i powiedzieć wykład, że lepiej iść do domu żałoby, a nie do domu wesela. A my jesteśmy w domu wesela, radujemy się dniem codziennym, dniem świątecznym. Myślę, że po wczorajszym dniu ta nasza radość jest jeszcze większa. I dlatego też chciałbym ten dzisiejszy wykład, swoje przemyślenia, skierować go do części z braterstwa. Znów coś nietypowego. Chciałbym powiedzieć wykład o kobietach. Trochę dziwne. Powiecie, jak można mówić wykład o kobietach? Czy w ogóle jest sens i czy jest to biblijne podejście i z czego można się nauczyć? Ale posłuchajcie, być może sprostam tym wymaganiom. Mówić o kobietach jest niezwykle trudno, dlatego że tak prawdę mówiąc, każdy z nas albo jest żonaty, albo będzie żonaty, albo był żonaty. I każdy z nas w domu styka się z kobietą bez względu na to, ile ma lat. Z matką, z babcią, z żoną. Jaka była rola kobiet, jaka jest rola kobiet w współczesnym świecie, a szczególnie w życiu zborowym, jest to niezwykle frapujące i ciekawe wydarzenie. Powiem wam, że zmieniła się całkowicie rola kobiet. Chyba widzicie to na co dzień. Dzisiaj kobiety są wykształcone, nieraz o wiele więcej od swoich mężów, mają interesy, prowadzą biznes. Bardzo często mężowie są na utrzymaniu swoich żon, a więc rola kobiety zmieniła się diametralnie, niż nawet było to 30-40 lat temu, nie mówiąc o czasach zamierzchłych. Zmieniło się również nasze podejście do kobiet. Ale również trzeba powiedzieć jedną rzecz, że w zborach większość to siostry. A więc ich rola, choćby mimowolna, na życie społeczności urosła w sposób nieprawdopodobnie wielki. To wy, siostry, decydujecie o wielu rzeczach, mimo być może naszego sprzeciwu. Ale powiem wam, zacytuję wam kilka tekstów, jak kiedyś odnoszono się do roli kobiet. Są to rzeczy być może dzisiaj humorystyczne, ale tak widziano rolę kobiety w społeczeństwie. Święty Augustyn na przykład, który żył w IV wieku, człowiek wydawałoby się światły, rzecze tak, że kobieta jest istotą pośrednią, która nie została stworzona na obraz i porządek i podobieństwo Pana Boga. Bzdurka, ale zauważcie. Tomasz z Akwinu rzecze, że wartość kobiety polega wyłącznie na jej zdolnościach rozrodczy. Myślę, że każdy słuchając takich słów zżyma się gdzieś w środku, nie mówiąc już o kobietach. Tomasz z Akwinu znów rzekł jedno zdanie nieciekawe, że kobiety są błędem natury. Ja myślę, ile trzeba nienawidzieć Pana Boga, żeby coś takiego powiedzieć. Ale jak się spojrzy na teksty biblijne i przejdzie się do tekstów biblijnych, to muszę wam powiedzieć, braterstwo, że kobieta przedstawiana jest też w dwóch skrajnościach. Pierwsza skrajność, można powiedzieć, to chociażby to, co jest zapisane w Księdze Przysłów. Piękne, mądre zdania, które należałoby zawsze cytować przy takich okolicznościach. W ostatnim rozdziale mędrzec pisze piękny poemat o dzielnej niewieście. Dzielną niewiastę któż znajdzie? I tutaj następuje opis jej wspaniałych cnót. Myślę, że każda z was tutaj obecnych właśnie podlega pod tego typu określenia. Ale drugą skrajnością są słowa Koheleta zapisane w Księdze Eklezjastyki w 7 rozdziale, a znów w 25 wersecie, które brzmią tak. Zwróciłem swój umysł ku temu, by poznać, badać i szukać mądrość i słusznej oceny, by poznać, że zło jest głupotą, a wielka głupota szaleństwem. I przekonałem się, że bardziej gorzką niż śmierć jest kobieta, bo ona jest siecią, a serce jej sidłem, a ręce jej więzami. Pomiędzy tymi dwoma jakże sprzecznymi na pozór treściami mieści się całość istoty, roli kobiety w życiu zborowym chociażby. Prześledźmy więc pomału pewne ryty historyczne, jak to było. I muszę bardzo razu powiedzieć, że jest to niezwykle ciekawa historia, gdyż okazuje się, że rola kobiety zmienia się na przestrzeni wieków, również w Biblii. Nie można byłoby zacytować innego tekstu na początek, jak pierwsze słowa zapisane w tej księdze, że stworzył Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go mężczyzną i niewiastą. I w tym prostym jednym zdaniu mieści się niezwykle piękna harmonia współistnienia czegoś, co później apostoł Paweł nazwie, że mąż i żona to jedno ciało. Bo człowiek to mąż i żona, człowiek to Adam i Ewa. Status prawny kobiety za czasów patriarchów był niezwykle ciekawy. Mężczyzna wtedy posiadał absolutną władzę, ale nie nad kobietą, ale nad dziećmi. Kobieta natomiast, wychodząc za mąż, dostawała się pod jego jurysdykcję, ale spod władzy jurysdykcji ojca. Mąż był głową rodziny, on decydował o jej potrzebach. On decydował, co kobieta, jego żona może robić. To jest zupełnie inaczej niż dzisiaj, gdzie kobieta decyduje, ona sama decyduje o sobie. Najważniejszymi więzami społecznymi powstałymi w związku małżeńskim były nie relacje między mężem i żoną, ale relacje między synową a teściową. Jak wiemy, przykład ten jest najlepiej scharakteryzowany i pokazany w księdze Ruty. W przypadku śmierci męża w czasach patriarchalnych kobieta pozostawała w rodzinie albo jako matka dzieci, albo jako żona innego syna. Pamiętamy to prawo lewiratu. Ono istniało wcześniej niż nawet było w jakimś sensie wyartykułowane. I w takim systemie kobieta nie mogła podejmować samodzielnych decyzji. a mimo to bardzo mocno zaznaczała swoją obecność w domu. Mało tego, potrafiła w sposób szalenie mocny wpływać na swoich mężów. Co notabene nie zmieniło się od tysięcy lat. W Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, a 6 wersecie przeczytamy takie zdanie. Wiecie już, o jakie zdanie chodzi. To był pierwszy wpływ, negatywny wpływ kobiety, żony na swojego męża. A zdanie to brzmi, że wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo jest wdzięczne i owoc ma dobry do jedzenia. To był jakiś pierwszy destrukcyjny wpływ, można powiedzieć, kobiety na mężczyznę. Ale pamiętamy również inną historię, historię z życia Abrahama. Pamiętacie, gdy urodził się Abrahamowi Ismael, to Sara tak manipulowała, tak to zrobiła, że musiał ją odstawić. A więc ten wpływ w jakimś sensie był dosyć mocny, ale można powiedzieć działanie zakulisowe. Jak była bezwzględna władza mężczyzny, ojca w stosunku do swoich dzieci, pokazuje historia bardzo tragiczna w pewnym sensie. Można nawet dwie historie. Pierwsza Lota. Pamiętacie, kiedy do Lota przyszli aniołowie z zapowiedzią, że stanie się za chwilę tragedia, to ci, którzy widzieli ich, chcieli ich, aby z nimi grzeszyć. I co mówi Lot? Zdania, które są bardzo na dzień dzisiejszy nieprawdopodobne, nie do wyobrażenia. Lot mówi tak: mam dwie córki, które jeszcze nie żyły z mężczyzną. Pozwólcie, że je wyprowadzę do was, a postąpicie z nimi, jak się wam podoba. Bylebyście tym ludziom niczego nie czynili. Rola czy życie córek było w jakimś sensie mniej ważne niż goście, którzy byli w domu Lota. Identyczna sytuacja zapisana jest w Księdze Sędziów. Historia pewnego Lewity, który poszedł do Gibea i tam dokładnie tak samo mieszkańcy zareagowali. Z tym, że ta historia kończy się o wiele bardziej tragicznie. W Księdze Sędziów natomiast jest zapisana nieprawdopodobnie straszna rzecz. Kiedy Jefte ślubował Panu Bogu, że kto pierwszy przekroczy próg domu, a Pan Bóg pozwoli mu wygrać wojnę, tego złoży na ofiarę. I pamiętacie, że próg domu przekroczyła córka. Jefte nie mógł złamać ślubu złożonego Panu Bogu. Pozwolił tylko na 2 miesiące oddalić się swojej córce, aby opłakiwała swoją niewinność, po czym po powrocie ten ślub wypełnił. To zdarzenie ma jeszcze inną historię, dosyć ciekawą i dosyć dziwną i nieprawdopodobną, dlatego że tak prawdę mówiąc, składanie ofiar z ludzi było przez Pana Boga zabronione, wręcz potępione. Tutaj jednak Pan Bóg na to zezwolił. I można powiedzieć, że tak wyglądała władza rodzicielska, władza ojca w domu. Mógł zrobić, okazuje się, z córkami, co chciał. Córka nie miała praktycznie nic do powiedzenia. Ale w tym samym czasie Księga Biblii ceni niezwykle mądrość kobiet. pokazuje, jak ważną rzeczą u kobiety jest jej inteligencja, jej mądrość. W Księdze Przysłów, 14 rozdziale, 1 wersecie czytamy od razu takie zdanie. Najmędrsza z niewiast dom sobie buduje. Ta mądrość jest ważna po dzień dzisiejszy. To nie myślcie, bracia, że to wy budujecie dom. Dom nasz buduje kobieta. Ona powoduje, że ten dom ma swoją określoną temperaturę. Że jest albo miły, albo nie. Że ciepłota płynąca z tego domu powoduje, że się chce w nim być lub też nie. Ja myślę, że te role, one w jakimś sensie dzisiaj się wypełniają, ale jakby nie patrzeć, to nawet przysłowie mówi, że kobieta jest tą osobą, która domowe ognisko albo rozpala, albo gasi. I wiecie, takich dziwnych historii, które wydawałyby się nieprawdopodobne, dlatego że w naszych umysłach rola kobiety, czy kobieta w przeszłości w zasadzie nie pełniła żadnej roli. Była niczym. Tak nam się wydaje. Historie biblijne pokazują rzecz zupełnie odwrotną. Że mimo wszystko, że jej status społeczny był i niższy, gdyż nie ona polowała, nie ona zapewniała odpowiednie wyżywienie, nie ona pracowała, można powiedzieć, na ten dom, to ona ten dom budowała. Mądra kobieta potrafiła również w tym całym społeczeństwie wybić się powyżej nawet mężczyzn. Kobiety miały nawet prawo w pewnym momencie uczestniczyć w uroczystościach religijnych. W Księdze Kapłańskiej, 12 rozdziale, 6 wersecie przeczytamy tak. Kiedy zaś skończą się dni oczyszczenia po urodzeniu syna lub córki, przyniesie kapłanowi przed wejściem do namiotu spotkania jednorocznego baranka na ofiarę całopalną i młodego gołębia lub syna gorlicę na ofiarę przebłagalną. Dopóki istniał przybytek, nie było do końca skodyfikowanego prawa, ten, który już był po wybudowaniu świątyni, takie rzeczy miały miejsce. Dopiero po wygnaniu babilońskim, po niewoli babilońskiej, kiedy powrócono i odbudowano świątynię, to wtedy dopiero po raz pierwszy pojawia się dziedziniec dla kobiet położony dalej od właściwego budynku niż dziedziniec mężczyzn. W pierwszej świątyni Salomona czegoś takiego podziału nie było. Zmienia się też stosunek do kobiet. Kobiety na przykład już od czasów drugiej świątyni nie mogły być świadkami w sądzie. Nie mogły pojawiać się w miejscach publicznych. Nie mogły rozmawiać z obcymi zupełnie same. A poza domem powinny nosić podwójną zasłonę na twarzy. Jak to słyszycie, myślę, że obraz ten jest bardzo dobrze nam znany z dzisiejszego czasu z islamu. Tak, dokładnie. A więc widzicie, braterstwo, islam poszedł w tym kierunku, w którym kiedyś, kilka tysięcy lat temu, poszli również Żydzi. W Księdze Przysłów, w Księdze Powtórzonego Prawa, w 21 rozdziale od 18 wersetu przeczytamy o roli kobiety w czasach Izraela, bo ona też jest inna. Jeśli ktoś będzie miał syna nieposłusznego i krnobrnego, niesłuchającego upomnień ojca ani matki, także nawet po upomnieniach jest im nieposłuszny, ojciec i matka pochwycą go, zaprowadzą do bramy do starszych miasta i powiedzą starszym miasta: oto nasz syn jest nieposłuszny i krnąbrny, nie słucha naszego upomnienia oddaje się rozpuście i pijaństwu. A wtedy mężowie tego miasta będą kamienowali go, aż umrze. Na pierwszy rzut oka rzuca nam się rola dziecka. Co należy zrobić z dzieckiem? Ale proszę braterstwa, jest to pierwszy opis. Pierwszy opis, w którym rola kobiety i mężczyzny w wychowaniu dzieci jest w jakimś sensie zrównana. Następuje jakby zrównanie praw matki i ojca w stosunku do swojego syna, czy do swojej córki. W księdze 10 słów przeczytamy przecież zdanie niezwykle ważne i niezwykle mądre. Czci ojca i matkę swoją. Pan Bóg już w przykazaniach pokazał, że rola w wychowaniu dzieci ma się w jakimś sensie zrównać. Że na to wychowanie ma wpływ również i matka, i ojciec. To nie oznacza, że tego wpływu matka kiedyś nie miała. Przypominacie sobie historię chociażby Ezawa, gdzie to kobieta pokierowała losami swoich synów. I ciekawa rzecz, że tylko jedna z tych spraw, decyzji pozostawała do końca w gestii mężczyzny. Rozwód. Kobieta nie mogła rozwieść się z mężem. Mógł to zrobić tylko i wyłącznie mężczyzna, oczywiście w określonych przypadkach. Kobiety nie posiadały żadnej własności. Mąż mógł zawsze unieważnić ślub czy zobowiązania żony, które ona podjęła. Ja myślę, że bardzo często być może to prawo z przyjemnością wielu mężczyzn w dniu dzisiejszym przełożyłoby na czasy współczesne. W Księdze Liczb czytamy tak o tym. Jeśli mężczyzna złoży ślub panu albo zobowiąże się do czego przysięgą, nie może łamać swego słowa, ale winien wypełnić dokładnie to, co wyrzekł swoimi ustami. A gdy kobieta złoży ślub panu lub podejmie jakie zobowiązanie, to w wypadku, gdy jest jeszcze młoda i mieszka w domu swojego ojca, a ojciec wie o jej ślubie czy zobowiązaniu, które uczyniła i nie sprzeciwia się, wówczas ślub jakikolwiek by był i zobowiązanie będą ważne. To ojciec w tym momencie decydował, czy zobowiązanie jest ważne, czy też nie. I dalej przeczytamy, że mógł to zobowiązanie, jeżeli się na nie nie zgadzał, złamać. Bez żadnych konsekwencji. Ale wiecie, jest jeszcze jedna rzecz. Biblia pokazuje różnicę pomiędzy kobietą a mężczyzną. Pokazuje ją w systemie opłat za osobę poślubioną panu. Wartość kobiety i wartość mężczyzny była zupełnie inna. W Księdze Kapłańskiej przeczytamy w 27 rozdziale takie zdanie. Mów do Izraelitów i powiedz im, jeżeli kto chce się uiścić ze ślubu według twojej oceny dotyczącego jakiejś osoby wobec Pana, tak będziesz oceniał. Jeżeli chodzi o mężczyznę w wieku od 20 do 60 lat, to będzie on oceniony na 50 cyklów srebra według wagi przybytku. A jeżeli chodzi o kobietę, to będzie ona oceniona na 30 cyklów srebra. Dziwne to trochę, ale myślę, że nawet jeżeli nie chcemy zrozumieć dlaczego, jakie przesłanie w tym się mieści, to przyjmijmy, że taka była wola Pana. Ale teksty biblijne pokazują jednak, że rola kobiety nie była tak niska, jak nam się wydaje. Bo po przeczytaniu takiego tekstu o wartości kobiety i wartości mężczyzny, różnicy tych wartości, można by powiedzieć, że rzeczywiście w tym momencie kobieta jest dużo mniej warta. to nie było prawdą i nie jest to prawdą do końca. Jest jedna z najpiękniejszych historii w Piśmie Świętym, który pokazuje naprawdę mądrą kobietę. Jest to chyba przykład najbardziej mądrej kobiety, jaką tylko można sobie wyobrazić. Miała ona na imię Abigail. Pamiętacie tę historię? Miała ona męża Nabala. Jak sama określa go, był on nicpon i człowiekiem nic nie warty. Musiała być to dosyć przykra osoba. Dzisiaj podejrzewam, że taka Abigail zrobiłaby jedno. Szybko by się z nim rozwiodła. No nie chciałaby mieć takiego męża. No, rzadko kobieta decyduje się na takie cierpienie żyć z takim nicponiem. I pamiętacie, że kiedy Nabal nabroił w cudzysłowie, gdzie Dawid chciał przyjść i go zabić, to ta Abigail cóż robi? No wydaje się, że powinna zrobić jedną rzecz. Nie przeszkadzać Dawidowi. Wreszcie miałaby święty spokój w domu, sprawy by się rozwiązały. Mało tego, Dawid miał rację, a więc w jakimś sensie skorzystałaby z sytuacji. Ale ona tego nie czyni. Ona tego nie czyni. Ona ma świadomość ślubów, jakie złożyła Pan. Ślubów małżeństwa. I mimo, że ten kalabita był nic nie warty, to ona robi piękną rzecz. Idzie do Dawida, pada mu do nóg i błaga go, aby darował mu życie. Pismo Święte podkreśla jedną ważną sprawę w tym momencie, że Abigail była niezwykle piękną kobietą. Ja myślę, że na Dawida to też musiało w jakimś sensie wpłynąć. To nie było tak, że wystarczyły jej słowa, aby go przekonać. Tam gdzieś również istniał element ten wizualnego zapatrzenia się w Abigail. Ale ona powoduje to, że Dawid odstępuje, nie zabija. Dziełem Pana było to, że Nabal nie żył długo. Abigail zostaje żoną Dawida i myślę, że była to jedna z najpiękniejszych i najmądrzejszych osób, czy żon, jakie on miał. I myślę, że każdy z nas, mam nadzieję, taką Abigail ma pod dachem. I mam nadzieję, że bracia to doceniacie w swoich domach. A jeżeli nie, to docencie od dzisiaj. Bo myślę, że zawsze żona może o nas powiedzieć, że jesteśmy takimi nicponiami. A jeżeli nas kocha i zostaje przy nas, to dobrze. W Piśmie Świętym istnieje jeszcze opis mądrej kobiety z Tekoa, która również potrafiła swoim intelektem wpłynąć na losy miasta. Ale również Jozjasz, prorok, posługuje się kobietą w jednym określonym celu. Pamiętacie, kiedy znaleziono Księgę Prawa, to Jozjasz posyła kobietę z Chuddy do proroka, aby poradzić się w sprawie znalezionej tej księgi. Nie posyła żadnego innego. Ona musiała być mądrą kobietą. Księga Nechemiasza wyróżnia pewną prorokinię Noadię. Księga, inne księgi biblijne opisują na przykład Deborę, która była sędzią w Izraelu, ale również kobiety potrafiły być królowymi. Aczkolwiek jest to przykład złej królowej, złej kobiety, Jezabel, ale była ona tym dowodem, że kobieta mogła zostać w Izraelu królową. A więc jakby chcąc podsumować, rola kobiety w Starym Testamencie zmieniać. Kobieta wraz z upływem czasu staje się w pewnym sensie partnerem swojego męża. Jej rola zdecydowanie się zwiększa. A jak patrzy na rolę kobiety Nowy Testament? Myślę, proszę braterstwa, że trzeba pamiętać, że Nowy Testament wynika z pewnej tradycji starotestamentalnej. A więc ta rola nie za bardzo się w jakimś sensie być może na pierwszy rzut oka zmienia. Ale apostoł Paweł w pierwszym do Tymoteusza w drugim rozdziale napisze tak. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety, w skromnie zdolnym odzieniu, niech się przeozdabiają ze wstydliwością i umiarem, nieprzesadnie zaplatanymi włosami, albo złotem czy perłami, albo kosztownym strojem, lecz przez dobre uczynki, co przystoi kobietom, które się przyznają do pobożności. Kobieta niechaj się uczy w cichości z całym poddaniem się. Nauczać zaś kobiecie nie pozwalam, ani też przewodzić nad mężem, lecz chcę, by trwała w cichości. Albowiem Adam został pierwszy stworzony i ukształtowany, a potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz zwiedziona kobieta popadła w przestępstwo. Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci, jeśli wytrwają w wierze i miłości, uświęceniu z umiarem. Ja wiem, że ten tekst cytowany, on zawsze jest cytowany jako taki oręż przeciwko zbyt wielkiemu wpływowi kobiety w zborze. My, mężczyźni, lubimy ten tekst cytować i bardzo często uciekamy. Nie chcemy go zbyt mocno komentować, dlatego że cóż więcej powiedzieć. Wiecie, wcale nie wynika, tak prawdę mówiąc, z tego tekstu jakiś niski stopień zależności kobiety w naszych zborach. Dlatego też, że nigdy nie należy cytować jednego zdania i trzymać się go jako jakiegoś orężu, którym można walczyć. Dlatego, że ten sam apostoł Paweł w liście do Efezjan napisze tak. Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej. Bądźcie sobie wzajemnie poddani. I dalej przeczytamy, że mężowie powinni miłować żony mężów i tak dalej. A więc przez ten pryzmat patrząc, stosunek czy rola kobiety w zborze, ona jest dużo mniejsza niż mężczyzn. Dużo mniej jej wolno. Ale nie oznacza to, że nie wolno jej nic. A że tak było, to Pismo Święte podaje, Nowy Testament podaje imiona pewnych kobiet, które coś znaczyły w zborach. Była to Pryska, chociażby Akwila, którą apostoł Paweł każe pozdrowić. Pamiętacie, braterstwo, również to, że kobiety stawały się w zborach diakonisami. Temat ten niezwykle drażliwy u nas dzisiaj. Tak prawdę mówiąc, nie wiem dlaczego. Wiem, że w zborach, w których próbowano wybrać siostry na diakonisę, gdzie już w zasadzie prawie wszystko było zaklepane, uciekały od tego. Bo co powiedzą w innych zborach na takie nowe? Na co powiemy, że takie diakonise w tych dawnych, pierwszych zborach były? Być może wynika to z błędnego jednak patrzenia na rolę diakona i diakonisy. Bardzo często traktuje się jako mniejszy stopień duchowieństwa. Także jeżeli starszy to jest osobą, w cudzysłowie, duchowną, to diakon też, ale na mniejszym szczeblu. Ale wiecie, braterstwo, to ten sposób patrzenia. jest sposobem patrzenia przez pryzmat kościelnictwa, gdzie rzeczywiście diakon pełni rolę duchownego, ale o mniejszych kwalifikacjach. Diakon w Piśmie Świętym, czy diakonisa, były wybierane wyłącznie do prac porządkowych, prac pomocniczych. I chciałbym, żebyście siostry nigdy nie odmawiały być takimi diakonisami, być wybieranymi przez zbory do funkcji diakonis. A myślę, że błędem jest również to, że starsi diakoni w nomenklaturze naszej pełnią rolę zarządu zborowego, co też jest pewnym nieporozumieniem. A jeżeli spojrzeć na rolę starszego i rolę diakona w zborze, taka jaka ona powinna być, wtedy rola diakonisy wybieranej przez zbór do określonych prac wydaje się niezwykle logiczna, niezwykle piękna i niezwykle potrzebna. I chciałbym tutaj zaapelować, żebyście siostry się nie bały tego, nie bały przyjmować roli diakonisy i być nazywane diakonisami. To jest znów coś innego niż zakonnica i nie mylcie znów tych dwóch pojęć. Też. W Chrystusie nie ma podziałów na kobiety i mężczyzny. I to jest jakby rola, czy pokazanie zupełnie innym świetle kobiety w zborze chrześcijańskim. Ta rola, ona się w tym sensie, w Chrystusie zupełnie zatraca. Pokazuje to, że kobieta i mężczyzna ma takie same prawo do zbawienia. Takie samo prawo uczestnictwa w Kościele, jak mężczyzna. To nie mężczyźni tylko będą stanowić grono ciała Chrystusowego, ale będą to stanowić kobiety. Również kobiety. I dlatego też apostoł Paweł podkreśla tą jakże ważną i jakże niezwykle istotną rzecz, że w Chrystusie nie ma tego podziału. W stosunku do zbawienia wszyscy mamy równe prawa. I wiecie, jak zmienia się również stosunek apostoła Pawła do kobiety. Pokazuje to tekst z jego z jednych ostatnich listów. Z pierwszego listu do Tymoteusza apostoł Paweł w tym testamencie swoim wręcz nakazuje opiekować się. Mówi tak, starsze kobiety traktuj jak matki, młodsze jak siostry z całą czystością. Miej we czci te wdowy, które są rzeczywiście wdowami. A więc istnieje coś, czego ani w patriarchacie nie było, ani w Izraelu. Apostoł Paweł dopiero jako otwierał nam drogę do traktowania kobiety na równi z mężczyzną. A więc w praktyce życia codziennego kobieta zamężna, dlatego że tak prawdę mówiąc najwięcej jest opisów o kobiecie zamężnej w Nowym Testamencie, jest w jakimś sensie podporządkowana mężczyźnie. I wiecie, braterstwo, nigdzie, ale to nigdzie kobieta w Nowym Testamencie nie jest pokazana jako kierująca mężczyznami. Odwrotnie niż w Starym Testamencie. Tam kilka przykładów byśmy znaleźli. Co nie oznacza, że takich przypadków nie było, czy też nie ma. W 1 Koryncie w 11 rozdziale, w pierwszym liście do Koryntian w 11 rozdziale, 3 wersecie tak napisze apostoł Paweł. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że głową każdego mężczyzny jest Chrystus. Mężczyzna zaś jest głową kobiety, a głową Chrystusa Bóg. A w Efezjan apostoł Paweł pisze tak, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła, on zbawca ciała. Ale jeszcze jeden tekst chciałbym przeczytać, niezwykle istotny. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. Ja nie widzę swojej żony, ale myślę, że ona powinna się w tym momencie uśmiechać, gdyż mówi, naucz się tego zdania na pamięć, bo taki jesteś. A więc sobie przeczytam jeszcze raz. Mężowie, miłujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi. To zdanie dedykuję sobie i to zdanie dedykuję wszystkim wam. Abyśmy pamiętali o tym, że świat się zmienił, rola kobiety się zmieniła, ale w Chrystusie wszyscy jesteśmy jedno i wszyscy razem mamy tą samą szansę być z Panem. Amen.
Tak, dziękujemy bratu. Jak słuchałem, to taka refleksja mi przyszła do głowy. Często jak rozmawiamy ze sobą, to się słyszy, o tutaj ktoś się pokłócił w małżeństwie, tutaj ktoś do kogoś się nie odzywa, tutaj mamy jakieś ciche dni. Drodzy braterstwo, tak naprawdę szkoda czasu. Szkoda czasu na to, żeby kłócić się ze sobą, żeby się przekomarzać. Mamy go tak naprawdę niewiele. Pracujemy, wychowujemy dzieci i często bardzo mało czasu tak naprawdę przebywamy ze sobą nawzajem razem. I myślę, że to jest taka może wskazówka, może taka rada, żebyśmy wzajemnie w naszych związkach małżeńskich szanowali się, żebyśmy potrafili popatrzeć na potrzeby innych, popatrzeć na to, kto czego potrzebuje i spróbować postawić się często w sytuacji drugiej osoby. Myślę, że coś takiego sprawi, że jeszcze bardziej będziemy się szanować i tak naprawdę jeszcze raz powtarzam, szkoda czasu na to, żeby w małżeństwie się kłócić. Także jeszcze raz dziękujemy za ten wykład i poproszę brata Darka o przeprowadzenie śpiewu.
Zaśpiewajmy wspólnie pieśń numer 273. Ja jedną prawdę tylko znam. Numer pieśni 273.